Księdze Biblii. Rebeka, matka Jakuba. Rebeka była żoną Izaaka, syna Abrahama, a zarazem bliską kuzynką swego męża. Była bowiem wnuczką jednego brata Abrahama, Nachora, a prawnuczką drugiego jego brata, Harana. Izaak miał już 40 lat i wciąż nie miał żony. Wreszcie sam Abraham postanowił się zająć jego małżeństwem bez wielkiego udziału samego zainteresowanego Izaaka. Abraham polecił swemu wiernemu słudze, który zarządzał całym jego majątkiem, aby zadbał o to, by Izaak nie brał żony spośród obcych plemion, wśród których żył klan Abrahama, ale by udał się do rodzinnego kraju Abrahama i przyprowadził stamtąd żonę dla Izaaka. I sługa udał się w pobliże Haranu, skąd Abraham wyruszył na Boże wezwanie. Z jednej strony widzimy tu troskę Abrahama o to, aby jego ród, który miał dać początek wielkiemu narodowi, nie wiązał się z innymi ludami, które mogłyby mieć wpływ na podejmowanie decyzji utrudniającej posłuszeństwo Bogu, czyli utrudniającej urzeczywistnianie Bożych planów. Z drugiej natomiast strony zaskakuje nas pewien brak samodzielności Izaaka, który miał już wówczas 40 lat. Księga Rodzaju przedstawia go jako postać bladą. Z krótkiego opisu jego życia wydaje się, że był człowiekiem biernym, który nie podejmował żadnej inicjatywy, jakby już na zawsze został dotknięty piętnem ofiary, jaką miał się stać, jakby zawsze czuł wyciągniętą nad sobą rękę ojca, trzymającą nóż, który miał go pozbawić życia, jakby zawsze z pewnym niepokojem oczekiwał tego, co przyniesie mu kolejny dzień jego życia. Natomiast Rebekę, jego żonę, widzimy w księdze jako kobietę pełną odwagi i inicjatywy. I to od pierwszej sceny, w której ją zobaczymy. Sługa Abrahama dotarł na miejsce, gdzie zamieszkiwali krewni Abrahama. Zatrzymał się przy studni i modlił się, aby zaraz spotkać tę, która będzie żoną Izaaka. I spotkał ją. Zanim skończył modlitwę, nadeszła Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony Nachora. Dziewczyna bardzo piękna, nabrała wody do dzbana i właśnie odchodziła, gdy sługa Abrahama zabiegł jej drogę i poprosił, aby dała mu się napić. Nie tylko natychmiast nachyliła mu swój dzban, aby mógł się napić, ale naczerpała wody do koryta i napoiła jego wielbłądy, co dokładnie pokrywało się z treścią modlitwy, jaką sługa zanosił do Boga. Dał jej złote ozdoby i zapytał, kim jest oraz czy w jej rodzinie znajdzie się miejsce na nocleg. Ona przedstawiła się, zapewniła, że miejsca mają dość na nocleg i pobiegła do domu opowiedzieć o tym spotkaniu. A sługa tymczasem padł na kolana i dziękował Bogu za wysłuchanie modlitwy i szczęśliwy zbieg okoliczności. Tymczasem brat Rebeki, Laban, wyszedł naprzeciw, aby go poprowadzić do domu. Podano mu posiłek i zajęto się jego zwierzętami oraz ludźmi, którzy mu towarzyszyli, ale zanim zaczął posiłek, przedstawił cel swojej podróży, opowiadając o Abrahamie i o posłannictwie, jakie mu zlecił. Do brata zaś i do ojca Rebeki rzekł: powiedzcie mi, czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie, powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej. Oni mu odpowiedzieli: ponieważ pan tak zamierzył, nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją i idź, niechaj będzie ona żoną syna pana twego, bo tak postanowił pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał ich słowa, oddał pokłon panu, a dziewczynę i jej rodzinę obdarował prezentami. Chciał wracać zaraz następnego dnia, ale brat i matka dziewczyny prosili go, by mogła pozostać w domu jeszcze z 10 dni. Ale gdy nadal przynaglał, Obawiając się pewnie, że Abraham może umrzeć ze starości, zawołano dziewczynę i zapytano, czy chce iść z tym człowiekiem. Powtórzyła, że chce iść, a zatem wyprawiono ich do Kanaanu. Widzimy tutaj tę Rebekę, jak jest bardzo odważna. Idzie z obcym człowiekiem w obce kraje, ażeby być żoną człowieka, którego nie zna. W całym tym zdarzeniu Rebeka pojawia się jako osoba pełna inicjatywy i gotowa podjąć ryzyko, aby doświadczyć tego wszystkiego, co Bóg dla niej zamierzył. Po drodze zachowuje się z całkowitą swobodą i dopiero na widok swego przyszłego męża zasłoni twarz. Tymczasem Izaak przeżywa jakiś smutek, który go wypędza na pole, dzięki czemu może natychmiast spotkać swoją przyszłą małżonkę. Wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary, wziął ją za żonę i była mu pociechą po jego matce. Izaak musiał wkrótce zostać naczelnikiem klanu, ale to przecież Rebeka kierowała całym domem, a zapewne także całym klanem. Niestety Rebeka przez 20 lat pozostawała niepłodna, ale w końcu poczęła bliźniaki, które już w jej łonie walczyły ze sobą. Gdy modliła się, aby to zrozumieć, Bóg jej zapowiedział jeszcze przed ich narodzeniem, że jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. I matka dobrze to objawienie zapamiętała i starała się dbać o to, by tak się stało, by młodszy odziedziczył po ojcu nie tylko majątek, ale również wszystkie Boże obietnice. Gdy nadszedł czas narodzin, pierwszy urodził się chłopiec czerwony i tak owłosiony, jakby był w płaszczu z włosiem. Nazwano go Ezaw, chętnie polował na zwierzynę i często był poza domem. A drugi, wychodząc z łona matki, trzymał brata za piętę, dlatego nazwano go Jakub, co według popularnej etymologii oznacza właśnie piętę. Pewnego razu, gdy obaj byli jeszcze młodzi, Jakub odkupił od Ezawa prawa pierworództwa. Pozostawała jednak potrzeba, aby ojciec uznał te jego prawa, choć niezupełnie zgodnie z prawem zostały zdobyte. I tu właśnie wkracza matka, która pomogła zdobyć błogosławieństwo ojca i przekazanie władzy nad całym klanem i całą rodzinną majątnością. Rebeka usłyszała właśnie, jak stary Izaak, który stracił już wzrok, poprosił Ezawa, aby mu coś upolował i przyrządził pieczeń, jaką lubił, bo chciał mu przed śmiercią pobłogosławić. Gdy Ezaw udał się na polowanie, Rebeka opowiedziała Jakubowi to, co usłyszała i poleciła przynieść z trzody dwa dorodne koźlątka, aby mogła przyrządzić potrawę, jaką lubił jej mąż. Zadbała oczywiście o wszystko. Skórą ze zwierząt obszyła ręce i szyję Jakuba, aby ojciec, dotykając go, myślał, że ma przed sobą Ezawa. Matka podała Jakubowi ubranie Ezawa, pachnące jego potem i wiatrem pól, po których tak często biegał. Jakub zaniósł ojcu potrawę, jaką Izaak lubił, i pozdrowił go. Słysząc jego głos, ojciec zapytał: który ty jesteś, synu mój? Jakub odpowiedział, kłamiąc: jestem Ezaw, twój syn pierworodny. Uczyniłem, jak mi poleciłeś. Podnieś się, siądź i zjedz potrawę z upolowanej przeze mnie zwierzyny i pobłogosław mi. Gdy Izaak dziwił się, że tak szybko zdołał upolować, Jakub brnął dalej: Pan Bóg twój sprawił, że tak mi się właśnie zdarzyło. Na prośbę ojca Jakub zbliżył się do niego, a gdy Izaak go dotknął, powiedział: głos jest głosem Jakuba, ale ręce rękami Ezawa. A mając udzielić mu błogosławieństwa, zapytał go jeszcze: ty jesteś syn mój Ezaw? Jakub odpowiedział: ja jestem. Jakub podał ojcu potrawy i wina, a po posiłku jeszcze ojciec poprosił, aby się zbliżył i pocałował go. Gdy to zrobił, Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, zaś mówił: oto woń mego syna, jak woń pola, które pobłogosławił Pan. Niechaj tobie Bóg użycza rosy z nieba i żyzności ziemi, obfitości zboża i moszczu winnego. Niechaj ci służą ludy i niech ci pokłon oddają narody. Bądź Panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twej matki. Każdy, kto będzie ci złorzeczył, niech będzie przeklęty. Każdy, kto będzie ci błogosławił, niech będzie błogosławiony. O tym błogosławieństwie przeznaczonym wyraźnie dla starszego syna, który miał się stać naczelnikiem klanu, bo Izaak przecież mówił: bądź panem twoich braci i niech ci pokłon oddają synowie twojej matki. Wrócił i Ezaw z polowania, przyrządził ojcu potrawę i przyniósł mu ją. Podnieś się, mój ojcze, powiedział do Izaaka, i jedz to, co twój syn upolował, abyś mi udzielił błogosławieństwa. Izaak go zapytał: kto ty jesteś? A on odpowiedział: jam syn twój, pierworodny Ezaw. Izaak bardzo się zatrwożył i rzekł: kim więc był ten, który upolował zwierzynę i przyniósł mi, a ja jadłem z niej, zanim ty wróciłeś, i pobłogosławiłem mu? Przecież to on otrzymał błogosławieństwo. Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny, pełen goryczy lament i rzekł do niego: daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze. Izaak powiedział: przyszedł podstępnie twój brat i zabrał twoje błogosławieństwo. A wtedy Ezaw: niedarmo dano mu imię Jakub, bo oznacza podstępność. Dwukrotnie mnie już podszedł, pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo. Izaak na te słowa odrzekł Ezawowi: skoro uczyniłem go twoim panem, wszystkich zaś jego krewnych jego sługami, i zapewniłem mu obfitość zboża oraz moszczu, cóż mogę dla ciebie uczynić, mój synu? Lecz Ezaw rzekł do ojca: czyż miałbyś tylko jedno błogosławieństwo, mój ojcze? Pobłogosław także i mnie, ojcze mój. I Ezaw rozpłakał się w głos. Ojciec, nie mogąc zmienić słów raz wyrzeczonych, dał mu przedziwne błogosławieństwo. Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba. Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata. A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi. Ezaw znienawidził Jakuba z powodu tego błogosławieństwa, które otrzymał od ojca, i taki powziął zamiar: gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabije mojego brata Jakuba. Rebeka, która doprowadziła do tego, że Jakub został naznaczony na głowę całego klanu, musiała teraz ratować mu życie. Postanowiła wyprawić go w swoje strony rodzinne, aby stamtąd przyprowadził sobie żonę. Przedstawiła sprawę Izaakowi, a ten pobłogosławił go na drogę i wyprawił do Haranu. W Haranie służył swojemu wujowi 21 lat i dopiero potem mógł wrócić do Kanaanu. Księga Rodzaju podaje tylko, że jest pochowana w grobie patriarchów w pieczarze, którą Abraham nabył na grób dla Sary. Dziwna jest tylko wzmianka o śmierci Debory, piastunki Rebeki, która mówi, że zmarła, gdy Jakub po powrocie mieszkał przez pewien czas w Betel. Dlaczego Debora przybyła do Jakuba? Może właśnie przyniosła mu wiadomość o śmierci matki, której była piastunką, a może tę wiadomość zaniosła Jakubowi, gdy przebywał jeszcze u swego stryja Labana w Haranie, a potem pozostała już przy Jakubie, przy jego żonach i dzieciach, przy których czuła się potrzebna. W każdym razie mamy informację o śmierci piastunki, ale nie wiemy, kiedy zmarła jej pani, która prawdopodobnie w tym momencie śmierci piastunki już nie żyła.